Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Wielki atak na Polskę, polską gospodarkę i energetykę. Tak minister Sasin mówił o sprawie Turowa. Ja przypomnę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek niemieckiego oddziału Greenpeace i fundacji także zagranicznych wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Czy pana zdaniem mamy do czynienia już z ekoterroryzmem?
No to jest niebywały wyrok, bo musimy wiedzieć, że 7% krajowej energii elektrycznej płynie z Turowa, więc gdyby uznać ten wyrok, to orzeczenie tak naprawdę jednego sędziego i to sędziego aktywnego politycznie od dawna, bo to jest to aktywny członek Stowarzyszenia Justicja, które tak naprawdę za główny cel uznaje walkę z obecnym rządem w Polsce, to trzeba by było odebrać energię elektryczną co 14 Polakowi. To jest niebywałe orzeczenie. O ile jeszcze rozumiemy działalność organizacji ekologicznych z terenu Niemiec, Czech, bardzo często powiązanych zresztą z rosyjskim Gazpromem, te związki w ostatnich latach rozmaitych organizacji ekologicznych w Niemczech były wielokrotnie wykazywane, o tyle decyzja polskiego sędziego, który idzie na rękę tego rodzaju organizacjom, jest całkowicie niezrozumiała i stąd całkowicie rozumiem zaangażowanie premiera Mateusza Morawieckiego, który w środę rano odwiedził elektrownię, spotkał się z pracownikami i zapewnił, że do takiego fatalnego w skutkach dla naszej gospodarki, dla wielu Polaków rozwiązania jak odcięcie energii elektrycznej z jednej z największych elektrowni w Polsce nie dojdzie.
Planowane jest zamknięcie elektrowni Turów i innych elektrowni, tylko jest to przyszłość. Już kiedy będziemy uniezależnieni od energii węglowej, zgadza się?
Zgadza się. Zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później elektrownie węglowe, zarówno te funkcjonujące na węgiel brunatny, jak i na węgiel kamienny, trzeba będzie zamknąć. Natomiast chcemy ten prąd produkowany dzisiaj przez te elektrownie zastąpić z jednej strony elektrowniami nuklearnymi, atomowymi, stąd olbrzymie przyspieszenie prac nad programem atomowym w Polsce i umowy, które podpisaliśmy z jednej strony z Westinghouse'em, największym dostawcą tego rodzaju know-how ze Stanów Zjednoczonych, jak i ze stroną koreańską. Ale to się nie odbędzie z dnia na dzień, potrzebujemy na to kilku lat. Oczywiście pewnym rozwiązaniem są również OZE, czyli odnawialne źródła energii, ale wiemy doskonale, że one są źródłem prądu bardzo niestabilnym. Z grubsza produkuje prąd wtedy, kiedy bądź wieje wiatr, bądź świeci słońce i musi być, te źródła muszą być wspierane przez energię konwencjonalną. Dotąd to był węgiel, w przyszłości to będzie atom, natomiast my nie możemy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc wyłączyć prąd co czternastym gospodarstwie domowym w Polsce, bo to by oznaczało katastrofę, również humanitarną. I wszystko to się odbywa w momencie, kiedy Polska, jak wiele innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jest przedmiotem wielu ataków hybrydowych ze strony Rosji, co i rusz, nie ma praktycznie dnia, żeby nasze systemy informatyczne nie opierały się rozmaitym atakom hakerskim. I w to wszystko wpisuje się ta skandaliczna decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Czy może pan zapewnić, że dopóki Zjednoczona Prawica będzie przy władzy, Turów nie zostanie zamknięty?
Tak, z całą pewnością takie zapewnienie już złożył pan premier Mateusz Morawiecki w środę. Ja mogę się pod tym podpisać z całą pewnością. Nie ugniemy się presji ani rosyjskiej, ani niemieckiej w tej sprawie. Niemcy, którzy sami rozbudowują zarówno kopalnie węgla brunatnego w wyniku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, Niemcy podjęły decyzję o powrocie tak naprawdę do energetyki węglowej, przynajmniej na jakiś czas. Jednocześnie starają się zablokować produkcję energii w Polsce w jednym z największych zakładów energetycznych w naszym kraju, więc no, to też wymaga oczywiście rozmów na poziomie dyplomatycznym, bo doskonale wiemy i można to prześledzić na przykładzie budowy, rozbudowy gazociągu północnego, budowy drugiej nitki, że tak zwane organizacje ekologiczne w Niemczech to bardzo często przykrywka dla działań państwa niemieckiego. Znany jest przykład jednego z landu, wschodniego landu niemieckiego, w którym władze tego landu, pani premier tego landu utworzyła organizację ekologiczną, która miała wspierać z jednej strony Nord Stream 2, a później ograniczać możliwości na przykład budowy elektrowni atomowej w Polsce. Więc nie wiem, czy w tym wypadku za tą organizacją również stoi państwo niemieckie, natomiast z całą pewnością tu potrzebna jest również współpraca na poziomie obu państw.
To porozmawiajmy o jeszcze jednym wyroku, o wyroku TSUE ogłoszonym w poniedziałek, który mówi mniej więcej to, że kontrolę przestrzegania przez państwa członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownicza należy w pełni do kompetencji Trybunału. Czy w takim razie wyraźne jest tu zaznaczenie, że konstytucja jest na drugim miejscu i musimy się z tym pogodzić?
To nie pierwsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wykracza poza swoje kompetencje traktatowe właśnie. Trybunał działa ultra vires, czyli poza traktatami, poza swoimi kompetencjami. I Polska nie jest jedynym krajem, który ten proces zauważa, komentuje. My zresztą już od samego początku procesu brexitowego domagaliśmy się jako państwo, żeby zrobić przegląd traktatów i zaproponować taki nowy traktat, który by bardzo jasno opisał kompetencje poszczególnych organów, bo od wielu lat mamy do czynienia, również w przypadku mojej instytucji, w której mam zaszczyt reprezentować Polskę, czyli Parlamentu Europejskiego, mamy sytuację metody faktów dokonanych, przejmowania kompetencji nie za pomocą zmian w traktatach, tylko po prostu poprzez fakty dokonane. Sam pamiętam, bo uczestniczyłem w spotkaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego z ówczesną kanclerz Angelą Merkel zaraz po głosowaniu referendum brexitowym, w którym prezes Kaczyński taką ofertę zmian traktatowych pani kanclerz złożył. Ona wtedy niestety nie została przyjęta pozytywnie. Niemcy blokowały te zmiany. Dzisiaj chcą zupełnie innych zmian traktatów dla Polski, myślę dla Europy, bardzo niebezpiecznych. Bo Niemcy, kraj, który wielokrotnie myliły się, jeśli chodzi o politykę wschodnią, które swoją polityką doprowadziły wręcz do wojny na Ukrainie, bo gdyby nie zgodna polityka współpraca Angeli Merkel, wcześniej Gerharda Schrödera z Władimirem Putinem przy budowie gazociągu Nord Stream 1, a później Nord Stream 2, jestem przekonany, że Putin nie najechałby Ukrainę, bo praktycznie cały tranzyt gazu z Rosji do Europy Zachodniej szedłby przez Ukrainę. Ukraina byłaby jednym z głównych krajów tranzytowych, poza Polską oczywiście. Putin nie mógłby sobie pozwolić na konflikt z tym krajem, a przypomnijmy, że po 2014 roku, po wybuchu wojny, ten gaz przez Nord Stream 1 cały czas przepływał. Dzisiaj Niemcy proponują zmiany traktatowe, w których odeszlibyśmy od zasady jednomyślności, czyli Polska między innymi, każdy inny kraj Unii Europejskiej straciłby prawo weta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, co by oznaczało, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, że ona była kształtowana de facto w Berlinie, bo Niemcy są najpotężniejszym, najbardziej wpływowym krajem w Unii Europejskiej.
Więc panie pośle, wejdę w słowo. Mówimy o tym najpotężniejszym kraju w Unii Europejskiej. Jak wygląda w tej chwili budowanie sojuszy w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej? Sojuszy, które pozwolą bronić naszych interesów.
Jesteśmy w stanie być skuteczni, mówię o polskich eurodeputowanych, jeżeli współpracujemy niezależnie od podziałów politycznych. To się niestety w ostatnim czasie zdarza rzadko, ale są takie pozytywne przykłady. Ja, gdy pierwszy raz wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, pierwszy raz nasi reprezentanci znaleźli się w Parlamencie Europejskim, miałem zaszczyt być w tym gronie w 2004 roku, na polecenie prezesa Kaczyńskiego zaproponowałem utworzenie czegoś, co nazwaliśmy klubem polskim, czyli takim nieformalnym stowarzyszeniem, zrzeszeniem wszystkich polskich deputowanych niezależnie od opcji politycznej. Ten klub polski funkcjonował w miarę nieźle przez pierwsze 5-7 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Później niestety te wojny i wojenki z naszego kraju zostały przeniesione również do Brukseli i Strasburga. I niestety bardzo często jest tak, że polscy deputowani z partii opozycyjnych bardzo często głosują wbrew interesowi Polski.
Ale dyrektywa metanowa, walka z dyrektywą metanową udało się.
To jest ten pozytywny przykład, o którym chciałbym powiedzieć. Rzeczywiście śląscy europosłowie, związki zawodowe, śląski przemysł wydobywczy sprawił, że również eurodeputowani z partii opozycyjnych włączyli się w proces zmniejszania strat, które ta dyrektywa powoduje i udało się bardzo zły projekt zmienić w Parlamencie Europejskim na samym finiszu prac w projekt stosunkowo niezły dla naszego górnictwa i dla naszej energetyki. I to jest ten dobry, chwalebny przykład.
Ale jeśli chciałbym, chodzi o praworządność, takie szanse chyba są niewielkie, prawda? Jeśli chodzi o naciski.
Niewielkie, dlatego że opozycja, przede wszystkim Platforma Obywatelska, zgodnie z tą doktryną Grzegorza Schetyny sformułowaną jeszcze w 2016 roku, kiedy ubiegał się o stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej zwolnione przez Ewę Kopacz. Schetyna wtedy powiedział na nagraniu, które chyba Newsweek opublikował, będziemy walczyć z tym rządem za pomocą demonstracji ulicznych i za pomocą nacisków z Brukseli. Ulica i zagranica. I ta doktryna jest kontynuowana, rozwijana twórczo przez Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Te naciski będą się, jestem o tym przekonany, mnożyć w związku z wyborami, które odbędą się jesienią w Polsce. Cóż, musimy to przetrwać jako kraj, jako też rząd. My sobie damy radę jako Zjednoczona Prawica, bo wygrywamy w takich wyborach, w takich warunkach wybory od 2015 roku. Gorzej, że to szkodzi naszemu krajowi. Podam inny przykład, może już nie polityków, ale osoby opiniotwórcze, dziennikarze opublikowali kilka dni temu paszkwil na Polskę na łamach New York Timesa, jednej z najbardziej poczytnych i wpływowych gazet amerykańskich, których wręcz apelowali o to, żeby Amerykanie zaczęli ograniczać pomoc wojskową dla naszego kraju w związku z tym, że rządzi w Polsce konserwatywny rząd. New York Times jest gazetą liberalną, więc no, pewnie stąd ta publikacja, natomiast no, to jest trudno sobie przypomnieć w ostatnich latach bardziej jaskrawy przykład targowicy, bo to naprawdę przypomina, ja staram się nie używać takich górnolotnych metafor historycznych, ale to już jest targowica, to jest zwracanie się do zewnętrznych ośrodków z problemami wewnętrznymi, zwracanie się o pomoc, żeby te problemy zewnętrzne ośrodki rozwiązywały. I to osłabia państwo polskie. No jeżeli ktoś apeluje w czerwcu 2023 roku, to żeby ograniczać współpracę wojskowo-polsko-amerykańską, która jest na najwyższym poziomie od lat, w momencie kiedy mamy za miedzą, za naszą wschodnią granicą największą wojnę, największy konflikt zbrojny od czasów II wojny światowej, to znaczy, że absolutnie nie myśli o naszym interesie narodowym.
Mówi pan o interesie narodowym, o osłabianiu Polski. Opozycja mówi o osłabianiu demokracji, wręcz o jej braku i przywołuje przykład komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Jest nawet nazwa ukuta przez opozycję, to jest Lex Tusk. Wy bronicie się mówiąc, że to jest Lex anty-Putin. O co chodzi w tej komisji i dlaczego jest taki opór co do jej wprowadzenia ze strony choćby Platformy Obywatelskiej?
To jest komisja wzorowana na podobnych komisjach, które powstają dzisiaj w wielu krajach świata, między innymi w Europie. Taka komisja również działa w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Francuskiej i ona wynika z tego, że opinia publiczna, wyborcy mają prawo poznać szczegóły działalności poszczególnych polityków, którzy podejmowali kluczowe decyzje dla naszego bezpieczeństwa energetycznego w ostatnich latach. Polska w latach 2007-2014 podejmowała szereg trudnych do wyjaśnienia decyzji. Jedną z nich to jest skandaliczny kontrakt, który zaproponował, kontrakt gazowy z Gazpromem, który miał obowiązywać do roku 2037, który zaproponował rząd premiera Donalda Tuska. I tutaj o dziwo Komisja Europejska stanęła na wysokości zadania i zablokowała negocjacje Tuskowi, żądając ograniczenia długości tego kontraktu do roku 2022. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż gdyby ten kontrakt, tak jak chciał Tusk, obowiązywał do roku 2037, nie byłoby żadnego uzasadnienia merytorycznego, żeby wybudować w Polsce gazociąg. nie byłoby żadnego, gazoport, przepraszam, nie byłoby żadnego uzasadnienia merytorycznego, żeby wybudować w Polsce gazociąg z naszych złóż, łączący nas z naszymi złożami w Norwegii. Krótko mówiąc, gdy wybuchła wojna w 2022 roku i kiedy jesienią 2022 roku Gazprom nagle zakręcił Polsce kurek, bylibyśmy pozbawieni jednego z najważniejszych źródeł energii. Gaz odgrywa coraz większą rolę w naszym tak zwanym mikście energetycznym. Więc gdyby Tuskowi udało się wtedy to, co planował, Polska byłaby całkowicie na łasce Putina w momencie, kiedy on już szarżował na Ukrainie z kolejną fazą inwazji. Więc,
panie pośle, króciutko,
czy tych decyzji.
Trzeba wyjaśnić, czy jest w takim razie obawa, że no, jeśli komisja zostanie powołana, tutaj mamy pewne jeszcze niejasności dotyczące projektu prezydenta, tego projektu, który został zgłoszony już, ale jeśli komisja zostanie powołana, czy nie obawia się pan tego, że jeśli Donald Tusk przed nią stanie, opozycja podniesie krzyk, że to jest blokowanie i sprawdzanie możliwości tego, by Donald Tusk nie wystartował w wyborach?
Ta zapisy tej komisji na takie sankcje nie pozwalają, więc nawet gdyby Donald Tusk był uznany winnym przez tę komisję, miałby możliwość kandydowania. Ale zgadzam się z panem, że trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Z całą pewnością Polacy chcą sami zdecydować przy urnach wyborczych, komu powierzą władzę na kolejne 4 lata. Ja jestem przekonany, że argumenty, racja jest po naszej stronie i w kampanii wyborczej będziemy w stanie to wykazać.
A ta kampania wyborcza, muszę wyjść słowo, bo czas nas goni, a ta kampania wyborcza już tak naprawdę trwa, wybory jesienią tego roku i to rzeczywiście my Polacy będziemy decydować o tym, kto będzie rządził przez kolejne lata. Ja bardzo dziękuję, że znalazł pan czas dla nas, dla słuchaczy Radia Gdańsk.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk i życzę udanego piątku i całego weekendu.